7 minut temu minęło południe.
Ja dzwonię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksima, przed nami kolejne wydanie Pogotowia Radiowego. Witamy i od razu przypominamy numer telefonu 815 33 11 11, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia. Telefon czynny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie, czy też zadać pytania ekspertom. Bo to program prewencyjno-informacyjny, interwencyjny, mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także ostrzegamy, odpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było coś zrobić inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chociażby z przykładową reklamacją wadliwego towaru, uzyskaniem należnego odszkodowania, albo ktoś wprowadził Państwa w błąd, na przykład nieuczciwy akwizytor, między innymi w takich sprawach można też się z nami kontaktować. Każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytane, po czym odzwaniamy i zastanawiamy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Można dzwonić, ale także pisać pod adresem Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2 z dopiskiem Pogotowie Radiowe albo mailowo pogotowieradiolublin.pl. Archiwum można znaleźć na naszej stronie internetowej. A co przygotowaliśmy na dziś? Tym razem poruszymy temat odpowiedzialności majątkowej małżonków. Między innymi powiemy, kiedy małżonek może zaciągnąć zobowiązanie bez zgody współmałżonka, a także czy wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z majątku wspólnego, albo co zrobić, żeby odpowiedzialności majątkowej nie było. Na pytania słuchaczy będzie odpowiadał mecenas Paweł Wójcik, który także będzie potem dyżurował przy telefonach. W drugiej części programu będziemy zachęcać do udziału w projekcie badawczym, który realizują naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i poszukują osób w wieku od 18 do 60 lat, które pragną zredukować nadmierną masę ciała i chcą wziąć udział w tym badaniu. Badania prowadzone są pod kątem obniżania tzw. zespołu metabolicznego. Chodzi m.in. o otyłość, insulinooporność czy też cukrzycę. Uczestnicy będą mieli zapewnioną niemal 3-letnią bezpłatną opiekę specjalistów od żywienia. A na zakończenie wysłuchamy tradycyjnie poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Dziś naszym gościem jest mecenas Paweł Wójcik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o odpowiedzialności majątkowej małżonków. Zacznijmy od tego, bo zawierając związek małżeński, łączymy się, ale czy łączą się także nasze majątki?
Zasadniczo majątki się nie łączą, bo to, co posiadaliśmy przed zawarciem małżeństwa, nadal pozostaje naszą wyłączną własnością. Natomiast od dnia zawarcia ślubu, od początku małżeństwa, to, co nabywamy, co do zasady, z wyjątkami określonymi w przepisach, ale co do zasady, staje się naszym majątkiem wspólnym. Czyli można powiedzieć, że w dniu ślubu nie mamy jeszcze majątku wspólnego, mamy tylko swoje majątki osobiste, w zależności od tego, ile zgromadziliśmy przed zawarciem małżeństwa. Natomiast już od wszystko, co nabywamy od dnia małżeństwa, co do zasady, objęte jest wspólnością, czyli jest wspólne męża i żony.
Nie było małżeństwa, nie było odpowiedzialności majątkowej. Teraz zaczyna się odpowiedzialność majątkowa. A czy tak samo długi się nie łączą? Nie możemy odpowiadać za długi, które współmałżonek zaciągnął przed małżeństwem.
Nie odpowiadamy za te długi. Długi się też nie łączą i tak jak weszliśmy do małżeństwa ze swoimi aktywami, ze swoim majątkiem, tak wchodzimy z własnymi długami i drugi małżonek za te długi nie odpowiada. Nadal odpowiadamy swoim majątkiem, który mieliśmy, ale także za te długi sprzed małżeństwa każdy z małżonków odpowiada swoimi dochodami. Czyli w pewnym sensie te stare długi też uszczuplają majątek wspólny, ponieważ nasze zarobki, nasze wynagrodzenia, dochody od dnia ślubu zasilają majątek wspólny. Te stare długi, pochłaniając nasze dochody, w pewnym sensie wpływają na majątek wspólny, ale najważniejsze jest to, że drugi małżonek nie staje się dłużnikiem, nie odpowiada za te długi sprzed małżeństwa drugiego małżonka.
jeżeli mówimy o tej odpowiedzialności majątkowej, ale można też uniknąć, zawierając związek małżeński, tej odpowiedzialności.
Tak. No, tu należałoby powiedzieć, że za długi, za zobowiązania, które małżonkowie zaciągają już po zawarciu małżeństwa, od dnia zawarcia małżeństwa, tu w pewnym zakresie odpowiadają oboje, a przynajmniej odpowiadają majątkiem wspólnym w sytuacji, kiedy taki dług został zaciągnięty za zgodą drugiego małżonka, bądź niezależnie od zgody w sytuacji na przykład zobowiązań publiczno-prawnych, czyli niezapłacone składki ubezpieczenia społecznego, niezapłacone podatki, za te zobowiązania jednego małżonka drugi małżonek odpowiada majątkiem wspólnym. I można uniknąć takiej odpowiedzialności, zawierając umowę majątkową małżeńską, czyli ustanawiając rozdzielność majątkową. Wówczas każdy z małżonków odpowiada za swoje długi tak, jakby małżeństwa nie było.
To tak zwana intercyza.
Tak, to tak zwana intercyza, którą można zawrzeć od pierwszego dnia małżeństwa, ale także w trakcie trwania małżeństwa można taką umowę zawrzeć. Ona oczywiście ma także drugą stronę, bo z jednej strony nie odpowiadamy za długi współmałżonka, ale mając, pozostając w ustroju rozdzielności, nie tworzymy majątku wspólnego. Każdy z małżonków nabywa przedmioty majątkowe do swojego majątku osobistego. Więc to małżonkowie muszą ocenić, co jest dla nich priorytetem. Czy wolą ustrzec się, bo na przykład jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą, z którą wiąże się ryzyko długów i wtedy być może powinni rozważyć zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, żeby ochronić majątek wspólny, majątek rodzinny przed ewentualną odpowiedzialnością za długi.
Jeżeli coś jest na osobistym koncie, to wtedy to nie wchodzi w grę spłacania długów.
Jeżeli jest na osobistym, jeżeli mówimy o koncie, jeżeli jest na koncie osobistym, to za długi małżonka, ten małżonek, który ma te środki na koncie i on zaciągnął zobowiązania, on nie zapłacił podatków, to oczywiście on swoim rachunkiem i swoimi dochodami odpowiada. Natomiast nie odpowiada drugi małżonek, a co najważniejsze, nie mogą wierzyciele sięgnąć do majątku wspólnego, jeżeli nie było zgody na te zobowiązania.
Czyli mamy wspólny majątek, ale też i osobiste. A jeżeli, bo sprzed różne darowizny czy spadki sprzed, no to oczywiście sprzed zawarcia związku małżeńskiego, to oczywiście nie wchodzą w ten wspólny. A jak to wygląda już po ślubie, po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli jedno z małżonków dostaje jakiś spadek czy darowiznę? Dobrze.
Wracamy do kwestii składu majątków, tak? Co jest wspólne, co jest każdego z małżonków. I tu znowu, zasadą jest, że to, co dziedziczymy, albo to, co zostało nam darowane, wchodzi do naszych majątków osobistych. Czyli to jest wyłączone ze wspólności. Tak? Chwilkę temu powiedzieliśmy sobie, że co do zasady, wszystko, co nabywamy po zawarciu małżeństwa, jest wspólne, ale z wyjątkami. I to jest właśnie ten wyjątek. Oczywiście darczyńca, czyli ten, kto czyni darowiznę, bądź spadkodawca w testamencie, może zadecydować inaczej. Mogą zadecydować darczyńca czy spadkodawca, że chcą, żeby przedmiot darowizny czy dziedziczenia wszedł do majątku wspólnego. Ale jeżeli takiego rozstrzygnięcia nie ma, to co do zasady zasila on majątki osobiste. Czyli darowizna i spadek co do zasady wchodzi do majątku osobistego, obdarowanego czy spadkobiercy.
Jeżeli mówimy o zobowiązaniach, jeżeli małżonkowie, jedno z małżonków chce zaciągnąć kredyt, to musi pewnie do jakiejś kwoty, to też zależy od banku, ale musi na to wyrazić zgodę druga osoba.
Można założyć, że bank będzie takiej zgody od drugiego małżonka wymagał, w szczególności kiedy małżonkowie pozostają w ustroju tym ustawowym, czyli ustroju wspólności. Dlaczego? Bo powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że w sytuacji, kiedy małżonek zaciągnąłby ten kredyt bez zgody drugiego małżonka, to w razie, gdyby przestał spłacać, bank nie może sięgnąć do majątku wspólnego. Może prowadzić egzekucję, może tylko z dochodów małżonka dłużnika, czyli może zająć jego wynagrodzenie, może wejść na jego rachunek osobisty. Natomiast nie może sięgnąć na przykład do wspólnego mieszkania, do wspólnej nieruchomości, do samochodu objętego wspólnością. Natomiast jeżeli bank w momencie podpisywania takiej umowy pożyczki, kredytu, czy w przypadku leasingu, zadba o to, żeby drugi małżonek wyraził zgodę na to zobowiązanie, to wówczas małżonkowie odpowiadają również majątkiem wspólnym. Czyli z perspektywy wierzyciela, z perspektywy banku jest korzystnie mieć zgodę drugiego małżonka. Stąd taka praktyka, że tej zgody się zwykle wymaga.
Takie poręczenie niejako.
No tak. Może tym to się różni od poręczenia, że ten małżonek, który, i to jest istotne, ten małżonek, który wyraża zgodę, nie jest dłużnikiem, bo my musimy odróżnić sytuację, z którą mamy w praktyce do czynienia najczęściej, że oboje małżonkowie są dłużnikami, tak? Jeżeli chcą kupić mieszkanie, zaciągają kredyt, oboje są dłużnikami, odpowiadają i w czasie trwania małżeństwa i po jego zakończeniu całym majątkiem wspólnym i osobistym. Natomiast my mówimy o sytuacji, kiedy jeden małżonek zaciąga zobowiązanie, a drugi tylko wyraża na to zgodę, nie stając się dłużnikiem, to wówczas ten, który wyraża zgodę, nie odpowiada swoim majątkiem osobistym. Ta zgoda to jest zgoda na to, żeby odpowiedzialność ponosić majątkiem wspólnym małżonków.
Krótka przerwa i do tematu powrócimy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o odpowiedzialności majątkowej małżonków. Naszym gościem jest mecenas Paweł Wójcik. Przed przerwą mówiliśmy między innymi, że najprostszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za długi męża czy żony jest zawarcie intercyzy tak zwanej, czyli ustawionej takiej rozdzielności majątkowej. Można to zrobić i przed zawarciem małżeństwa, można także w czasie trwania małżeństwa w każdej chwili. Teraz odpowiedzmy na pytania słuchaczy, które padały podczas dyżuru telefonicznego czy też mailowo. Na przykład jeżeli małżonek ma płacić alimenty na dzieci z poprzednich związków, z poprzedniego małżeństwa i tych alimentów nie płaci, czy może można zająć wtedy wspólną nieruchomość czy też rachunek tej obecnej małżonki?
Co do zasady nie można. Ponieważ na takie zobowiązania nie można wyrazić zgody, to są zobowiązania nie wynikające z czynności prawnych, to za takie zobowiązania tylko dłużnik, czyli w tym wypadku ten dłużnik alimentacyjny, on odpowiada swoimi dochodami i swoim majątkiem osobistym, czyli podsumowując, żona z aktualnego związku małżeńskiego nie będzie odpowiadała za alimenty męża, podobnie nie będzie można sięgnąć do majątku wspólnego, chyba że, zawsze jest jakieś chyba że, dojdzie na wniosek wierzyciela do zniesienia wspólności i wtedy z tego udziału małżonka dłużnika alimentacyjnego w majątku wspólnym będzie można się zaspokajać. Ale co do zasady, on odpowiada tylko swoją częścią, swoim majątkiem za te długi.
Czyli to niejako jakby ten dług sprzed zawarcia związku małżeńskiego, kiedy jeszcze nie było wspólnego majątku.
Chociaż oczywiście może się zdarzyć w życiu, różne rzeczy się zdarzają takie też, że te zobowiązania alimentacyjne powstały w czasie trwania związku małżeńskiego, bo mamy do czynienia z dzieckiem pozamałżeńskim, prawda? No, życie notuje takie sytuacje. Też tu nic się nie zmienia, czyli to dziecko pozamałżeńskie reprezentowane przez matkę będzie mogło żądać alimentów, a egzekucja będzie prowadzona tylko z dochodów ojca, czyli dłużnika alimentacyjnego, a nie będzie można zająć na przykład rachunku czy majątku należącego do aktualnej żony.
Kolejne pytanie, czy małżonek odpowiada za niezapłacone raty, na przykład leasingowe, czy też niezapłacone jakieś podatki?
No i tu musimy rozróżnić, bo inna jest sytuacja w przypadku podatków, czy w ogóle zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS-u, wobec Urzędu Skarbowego, a inna wobec takich wierzycieli prywatnych, czyli z tytułu pożyczek, leasingu. Jeżeli chodzi o raty leasingowe, to jeżeli drugi małżonek nie wyraził zgody na taką umowę leasingu, to majątkiem wspólnym nie odpowiada, czyli wspólnych nieruchomości, wspólnych samochodów zająć nie można. Natomiast za podatki, za niezapłacone składki ZUS odpowiedzialność wygląda inaczej i tutaj Urząd Skarbowy może, czy ZUS może zająć majątek wspólny, czyli za niezapłacone podatki, za niezapłacone składki ZUS. Jeżeli małżonkowie mają wspólność ustawową, to ryzykują całym majątkiem wspólnym, no chyba, że zawarli intercyzę, wówczas każdy swoim majątkiem odpowiada również za te zobowiązania publiczno-prawne.
A jeżeli mówimy o kwestiach związanych z ratami, na przykład za telewizor, czy tymi drobnymi rzeczami, które na co dzień do domu są potrzebne. Tak. Jak tutaj wygląda?
I tu dalej komplikujemy. Tu sytuacja jest znowu troszeczkę inna, bo jeżeli mamy takie zobowiązania zaciągnięte, choćby przez jednego tylko małżonka, bez zgody drugiego i nawet w sytuacji, w której między małżonkami jest rozdzielność majątkowa, ale jeżeli są to zobowiązania, jak stanowi przepis, dotyczące zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, to wówczas każdy z małżonków za takie długi odpowiada całym swoim majątkiem, nawet jeżeli o ich powstaniu nie wiedział. Czyli jest pewna kategoria zobowiązań, które służą rodzinie i myślę, że spokojnie można powiedzieć, że kupno telewizora, kupno lodówki, koszty korepetycji dzieci, koszty choćby opieki dentystycznej dzieci czy jednego z małżonków, są to zobowiązania służące zaspokojeniu zwykłych potrzeb rodziny i za te zobowiązania odpowiadają oboje małżonkowie bez względu na to, czy uczestniczyli w ich zaciąganiu, czyli czy podpisywali tę umowę.
A co w sytuacji, kiedy małżonkowie rozwodzą się, ale zostają jakieś zobowiązania z tego okresu, kiedy byli razem?
Możemy powiedzieć, że rozwód niewiele zmienia, to znaczy nie zwalnia drugiego małżonka z odpowiedzialności. Za te zobowiązania, które powstały w czasie trwania małżeństwa, małżonkowie również po rozwodzie odpowiadają na takich zasadach, na jakich odpowiadali przed rozwodem, to znaczy małżonek dłużnik swoim majątkiem osobistym i swoimi dochodami. Natomiast jeżeli była zgoda na te zobowiązania, jeżeli w trakcie małżeństwa wierzyciel mógł sięgnąć do majątku wspólnego, to i po rozwodzie może sięgnąć do majątku wspólnego. Jeżeli mógł sięgnąć tylko do dochodów dłużnika, to może zająć udział w majątku wspólnym dłużnika, bo to, co się zmienia po rozwodzie, to to, że każdy z małżonków z chwilą rozwodu ma udział w majątku wspólnym, który podlega egzekucji.
Są też takie praktyki przenoszenia tych różnych składników majątku na różne osobiste majątki. Jak tutaj to wygląda? Czy to jest zgodne? To znaczy tak zwane przepisywanie.
Tak, przepisywanie majątku, a w pewnych sytuacjach możemy potocznie powiedzieć, że uciekanie z majątkiem. Tak? Najczęściej z tym uciekaniem z majątkiem mamy do czynienia, kiedy już dzieje się coś złego, tak? Kiedy powstały jakieś długi. No i małżonkowie chcą ochronić ten majątek wspólny i na przykład przenieść nieruchomość z majątku wspólnego do majątku osobistego tego małżonka, który dłużnikiem nie jest. Takie czynności są dopuszczalne, natomiast trzeba się liczyć z ryzykiem, że wierzyciel może żądać unieważnienia takich czynności w odrębnym procesie w trybie tak zwanej skargi pauliańskiej, twierdząc, że te czynności zostały dokonane właśnie w celu pokrzywdzenia wierzyciela. Jeżeli takie przeniesienie składnika majątkowego nastąpiło przed powstaniem długu, to nie można unieważnić takiej czynności. Natomiast wszystkie czynności, które dotyczą osłabienia możliwości zaspokojenia wierzyciela już po powstaniu długu, one mogą być wzruszane, czyli są dopuszczalne, ale trzeba się liczyć z ryzykiem ich unieważnienia.
Z praktyki pana mecenasa, jakie powstają problemy, z jakimi problemami przychodzą, z jakimi pytaniami przychodzą najczęściej klienci?
No, można powiedzieć, że najczęściej zdarza się właśnie tak, że przychodzą za późno, prawda? Kiedy już powstały zobowiązania, wtedy zaczynamy się, no taka jest natura ludzi, raczej optymistyczna, natomiast nie myślimy w momencie, kiedy ruszamy z jakąś działalnością gospodarczą, że ona przyniesie straty i może narazić nie tylko nasze dochody, czy możemy stracić przedsiębiorstwo, ale również możemy stracić wspólną nieruchomość i takie problemy rzeczywiście są. Zdarza się również, że małżonek, który już jest niewypłacalny, ogłasza upadłość albo zastanawia się, czy ogłosić upadłość, a tu skutki są też bardzo drastyczne, bo nawet w sytuacji, w której majątek wspólny wierzyciel nie może zająć majątku wspólnego, to w sytuacji ogłoszenia upadłości to, co jest w majątku wspólnym, wchodzi do masy upadłości, czyli wspólna nieruchomość zajmowana jest, małżonkowie ją tracą. Więc to są te problemy. Problemy dotyczą głównie odpowiedzialności za długi. Tylko tak jak powiedziałem, żeby się przed tą odpowiedzialnością uchronić, to trzeba podjąć działania, zanim długi powstały. Czyli zanim powstało zobowiązanie, zanim zaciągnięto kredyt, który następnie jest niespłacony, należałoby przenieść składnik z majątku wspólnego do osobistego albo ustanowić rozdzielność majątkową. W sytuacji, kiedy próbujemy coś robić już po powstaniu długu, to niestety te działania są albo nieskuteczne, albo co najmniej wiążą się z ryzykiem unieważnienia.
Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania do naszego gościa, przypominam numery telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Mecenas Paweł Wójcik rozpoczyna dyżur ekspercki telefoniczny. Można dzwonić do godziny 13. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonów.
Dziękuję za rozmowę i proszę o telefony.
Pogotowie radiowe.
A my teraz zmieniamy temat. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poszukują osób w wieku od 18 do 60 lat, które pragną zredukować nadmierną masę ciała, tym samym poprawić swoje zdrowie i są gotowe wziąć udział w długoterminowym, bezpłatnym badaniu naukowym. Badania prowadzone są pod kątem obniżania tak zwanego zespołu metabolicznego. Chodzi m.in. o otyłość, insulinooporność czy cukrzycę, mówi profesor Paweł Glibowski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W ramach doktoratu, który będzie prowadzony w porach dietetycznej na Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, będziemy prowadzić badania takie długookresowe, prawie 3-letnie, z udziałem ochotników, którzy mają kłopot z nadmierną masą ciała, ale towarzyszy im często jeszcze jak dodatkowy problem typu podwyższony cholesterol, naciśnienie czy podwyższony poziom cukru. To ogólnie określa się mianem zespołu metabolicznego i teraz ten problem z zespołem metabolicznym polega na tym, że jak popatrzymy na poszczególne te kłopoty, to zwykle nie wymagają one interwencji lekarskiej, bo na przykład cukier jest odrobinę większy, ale na pewno jest daleki od cukrzycy. Ciśnienie jest prawidłowe, ale wysokie, a poziom cholesterolu może być prawidłowy. Natomiast jeśli ktoś jednocześnie ma otyłość, niekoniecznie nawet BMI powyżej 30, ale mniejsze, ale ma otyłość brzuszną, to z dużym prawdopodobieństwem będzie miał większe kłopoty zdrowotne z czasem, więc to jest dobry moment, żeby coś z tym zrobić. I my w ramach tego projektu będziemy chcieli zachęcać naszych uczestników do pewnych zmian w diecie, w sposobie żywienia, proponując najnowsze jakieś tam trendy, które już zostały wstępnie przetestowane pozytywnie.
W związku z tym poszukujecie osób do tych badań?
Tak, szukamy takich osób w wieku od 18 do 60 lat. W tym projekcie badawczym mamy zamiar porównywać kilka grup, którym będziemy proponować różne opcje diety. Jedną z opcji będzie m.in. dieta bogata w owoce, warzywa. Będzie też grupa, która będzie dostawała konkretną prebiotykoterapię. No, będą też grupy łączone.
Projekt badawczy będzie prowadziła dietetyk Patrycja Gazda, doktorantka szkoły doktorskiej.
Będę prowadziła projekt badawczy, który ma za zadanie zbadać wpływ zastosowania długoterminowej interwencji żywieniowej, edukacji żywieniowej oraz wsparcia psychologicznego w zapobieganiu rozwojowi zaburzeń metabolicznych. Poszukujemy osób pragnących zredukować nadmierną masę ciała. Tak już było wspomniane, będziemy testować najnowsze trendy w oparciu o najnowsze zalecenia i rekomendacje. Będziemy testować dietę antyoksydacyjną i probiotykoterapię wśród uczestników, którzy właśnie pragną zredukować nadmierną masę ciała. Uczestnicy w zamian otrzymają komplet wyników analiz biochemicznych krwi, m.in. morfologia, próby wątrobowe, lipidogram, pomiar składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, stały nadzór dietetyka, psychologa, dodatkowo analiza sposobu odżywiania, spoczynkowej przemiany materii za pomocą profesjonalnego aparatu.
Tutaj jakby największym celem, czy takim znakiem zapytania, który który do tej pory nie bardzo ma odwzorowanie w dotychczasowych badaniach, jest pytanie, jak to zadziała w długim okresie. Bo generalnie redukcja masy ciała nie jest dużym wyzwaniem dla dietetyków. W ciągu pół roku można osiągać świetne rezultaty. Największy problem polega na tym, żeby utrzymać tą zredukowaną masę ciała, no i poprawić zdrowie w długim okresie. I teraz ten projekt będzie między innymi właśnie polegał na tym, żeby wspierać te osoby w długim okresie, czyli właśnie tutaj prawie 3 lata. No bo wiemy dobrze, że opieka dietetyka jest opieką odpłatną. No więc jeśli ktoś osiągnie sukces i zredukuje odpowiednio kilogramy, jak sobie życzył, no to najczęściej już zarzuca dalsze spotkania, a potem niestety często te kilogramy wracają. Natomiast my chcemy tutaj bezpłatnie wspierać takie osoby przez te kilka lat, bo mamy wstępne badania z innego projektu, który sugeruje, że ten model się sprawdza. Tym razem chcemy sprawdzić to w przypadku zespołu metabolicznego.
Szczegóły w poradni dietetycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, to Wydział Naukożywności i Biotechnologii. Informacje także pojawią się na naszej stronie internetowej w zakładce Pogotowie Radiowe, gdzie zamieszczamy wszystkie odcinki programu.
Radio Lublin. Lubię to.
W Radiu Lublin trwa Pogotowie Radiowe. Czas na poradnik w języku ukraińskim. Anna Kowalowa.
Posibnik dla bieżenców z Ukrainy.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL-а, ви маєте завантажити додаток dia.pl, який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер PESEL, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з України з інвалідністю. Більше інформації можна дізнатися за номером телефону 790-688-222.
Пам'ятай.
Мене звати Наталія, працюю в «Спільно Люблін».
Розкажіть, що таке «Спільно Люблін»?
Це таке місце, простір, де можуть зустрітися як українці, які приїхали, спасаючись від війни і шукаючи тут прихистку, так і мешканці Любліна і взагалі, напевно, цієї Польщі. Цей проект був створений в рамках такої інтеграції, я би сказала, для наших українців. Це місце, де вони можуть і поспілкуватися, і, напевно, знайти собі нових друзів і серед поляків, і серед наших же ж українців. Взагалі, скажу, за останній час всі люди, які до нас приходять, це вже така одна єдина сім'я, ми знаємо кожного, знаємо історію кожного, знаємо діток, які до нас приходять.
То як до вас можна записатися?
До нас можна передзвонити за телефоном плюс 48 730 248 836 або написати нам мейла за адресою info@spilnolublin.gmail.com.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.